to jest największy sukces finansowy w mojej karierze, ponieważ po tygodniu wyjścia mojego z 300 zł obrotu było 12 tysięcy dzień. Jeszcze bez emisji, bez niczego. Do dzisiaj zapisy do tej restauracji są na 2 tygodnie naprzód.
A u kogo poza sobą się stołujesz w Polsce?
Dobre pytanie. Naprawdę dobre pytanie. Nie miałam określonego planu na życie i też go nie chciałam mieć po śmierci mojego męża. To było bardzo trudne i pamiętam, że zareagowałam na tą śmierć w sposób zupełnie nietypowy. Moja teściowa poprosiła mnie, żebym się nie ubierała na czarno na pogrzeb. Obie byłyśmy ubrane na biało. To wśród wszystkich wzbudziło duże poruszenie.
Przeżyłaś bardzo dużo żyć.
No, żeby innym doradzać i pomagać, trzeba dostać w tyłek.
Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w Imponderabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek, a dziś moją gościnią jest Magda Gessler. Dzień dobry.
Przepięknie nazwaną gościną.
Gościnią, tak.
Gościnią, cudnie. Staropolski.
Bardzo cieszę się, że się możemy spotkać tutaj. Widzieliśmy się niedawno gdzie indziej. A teraz już oficjalnie przy kamerach będziemy rozmawiać o ciekawych rzeczach.
Zmieniłeś ton głosu.
Zmieniłem ton głosu zupełnie, bo teraz muszę brzmieć poważnie.
Teraz się brzmisz.
Teraz muszę brzmieć poważnie.
Tak wtedy, się chowałeś.
Wtedy był wieczór, wtedy...
Tak, była kobieta obok ciebie.
Była kobieta obok mnie, teraz mojej żony tu nie ma.
No i panujesz, no i wszystko
jest w porządku. No właśnie, wszystko
jesteś królem tego miejsca.
Dokładnie, mogę wreszcie spokojnie rozmawiać. Magdo.
Tak, słucham cię, Karolu.
Hipotetycznie. Gdyby do jednego stołu mieli zasiąść rak i waga, to co powinni zjeść, żeby im obojgu smakowało?
Żeby tak było tak naprawdę, to powietrze.
Czyli nic.
Tak.
Naprawdę aż tak?
Tak.
Czyli się nie dogadamy.
Nie, no wiesz, nie trzeba niczego rozkręcać, żeby się dogadywać, nie trzeba niczego dopełniać, żeby mieć kontakt i porozumienie. Najpierw trzeba głodować, a potem jest uczta lub nie.
Myślałem, że jest jakaś taka potrawa, która może połączyć nasze znaki zodiaku.
One są połączone.
W jaki sposób?
Jakąś nadmierną wrażliwością wagi, dużymi zdolnościami artystycznymi, a jej ciekawością i jej strachem przed rzeczywistością.
Wagi?
Tak. I bardzo często ogromnymi talentami muzycznymi, dziennikarskimi. Są to ludzie bardzo ciekawi świata, którzy idą tę całość, czasami zatracając się w swojej pasji.
Och.
Bezwzględnie.
Bezwzględnie.
Tak. Raki? Mam to przerobione, tam jest to opisane w tej książce.
Kto był wagą?
Wirtuos.
Ach, rozumiem. Czyli krótko i intensywnie.
To nie było krótko.
To nie było krótko?
3 lata.
Widzisz. A nie, faktycznie.
Książka jest krótka.
Książka jest krótka. Tak, o książce powiem na samym początku. Moi drodzy, bo może wiecie, może nie wiecie... Ta książka się ukazała 2 lata temu.
Tak.
2 lata temu.
Niefortunnie, bo w czerwcu.
Niefortunnie, bo w czerwcu. Mam nadzieję, że widać tę kolorową okładkę. Kolorową jak postać.
Szymon Szymankiewicz tutaj dał czadu, bo nie malował od 17 roku życia i zrobił tą okładkę pod wpływem naszej rozmowy telefonicznej z Fuenteventura.
Ale kto był na Fuercie?
Na czym? Kto był na czym?
No, na Fuerteventurze, tak?
Ja byłam na Fuerteventurze.
A, ty byłeś, no właśnie, okej, dobrze.
I tam, w tejże Fuenteventura, ponieważ nie mogłam zasnąć do 3 w nocy, a telewizora nie było, szukałam autora do mojej książki, autora okładki. Nietuzinkowego, inteligentnego. Wyglądał jak część mafii brazylijskiej na zdjęciu. Stwierdziłam, że to jest to. Obejrzałam
to masz jednak rękę do dobrych wyborów w życiu. Boże święty.
Po prostu wyglądał mega intrygująco. Stwierdziłam, że ten człowiek nie może źle tworzyć. Zobaczyłam jego plakaty. Wybitne. Powiedział, że on nie maluje. Powiedziałam, że zacznie malować. No i namalował.
Namalował. Namalował okładkę, znaczy namalował obraz, okładkę do książki, którą przeczytałem i jestem pod ogromnym wrażeniem życiorysu nagromadzenia rzeczy, które się wydarzyły w tej, bądź co bądź, ja tutaj pokazuję specjalnie do kamery, cienkiej książce opisującej część twojego życia. Trochę o niej będziemy na pewno rozmawiać. Ja ją bardzo serdecznie polecam tym z was, którzy znają Magdę Gessler tylko z
tłuczenia talerzy.
Z tłuczenia talerzy, z kuchennych rewolucji. Tak. albo z jakichś krótkich urywków, ponieważ, no ja się, wiesz, znam twoją córkę trochę.
Ale wzruszyłeś się.
Wielokrotnie się zasmuciłem. Wielokrotnie się zasmuciłem. Bo to jest książka w kolejności mojej o życiu, miłości i śmierci. Taką kolejność.
Wszystko tam jest.
Wszystko tam jest. I to w zagęszczeniu takim, że można by obdzielić kilka osób.
I na rodzinach i miłości, i na rodzinach śmierci, i na rodzinach smutku.
Jezu, naprawdę. Przeżyłaś bardzo dużo żyć.
No, żeby innym doradzać i pomagać, no, trzeba dostać w tyłek.
Tak. Tak, tak, tak. Powiedz proszę, która część twojego życia jest dla ciebie najbardziej, która część życia najbardziej cię ukształtowała? Bo tutaj, bo ta książka jest podzielona na miejsca i na etapy życia.
Wiesz,
dodam jeszcze do kamery, że to jest też podzielone na mężczyzn.
Najważniejsi w moim życiu.
Ale oni są zwykle skorelowani z miejscami.
Tak.
Najmniej twój ojciec, który z kolei jeździł.
Jest wszędzie.
Więc tak, jest wszędzie. Tak.
Do dzisiejszego dnia, z moi 15 razy.
No właśnie.
Słuchaj, to jest książka o miłości. I o tym, jaki brak może doprowadzić człowieka do szaleństwa albo do ekstremalnych posunięć w swoim życiu. To jest książka o tym, że tę miłość, kiedy poznajesz prawdziwą, odróżnia się od fałszywej. Albo robisz różne inne rzeczy, które wcale nie są fajne. Ja zaznałam tą miłość ze strony mojego dziadka i babci w sposób zupełnie wyolbrzymiony. Taki w ogóle nie do pomyślenia, że można tak kochać swoją wnuczkę. Tak ją rozpieszczać smakami, wierszami, bo dziadek napisał ci na całą książkę wierszy dla mnie. Miał sklerozę multiplex, pisał to prawą ręką, ale lewa noga nie chodziła. Gotował dla mnie, tak jak jest napisane w książce, 13 zup mlecznych każdą innego dnia. Również gotował wszystko inne na piecu ogrzewanym czy palonym drewnem i wyczekiwał w sposób nieprawdopodobny, ale nieruchomy na moją babcię, na której ja stałam na sesji kolejki EKD w wieku lat 4.
Po co tam czekałaś?
Żeby babcia wyszła z kolejki EKD z fabryki Polfy, gdzie była dyrektorem. I zawsze miała cukierki ulubione i raczki.
A czym było EKD?
WKD, EKD.
A WKD, EKD.
Przepraszam,
okay,
może się to okay. się nazywało. A WKD, ja zawsze
kolejka,
przekręcam.
Kolejka.
Przyzwyczajcie okay. się do
Rozumiem,
tego, że jechała do Milanówka później dalej.
Jasne. I to był Komorów.
To był Komorów. I tam była Doba Czeska i były pierwsze delikatesy, tak. pierwsze smaki, pierwszy dobry, pyszny chleb, cudowna kuchnia babci. Przepiękna beczka z piwem, którego nie piłam, ale wyglądało tak apetycznie i tak tego brak. Mm.
Ale tak naprawdę to nie Polska ukształtowała cię, jeżeli chodzi o gust
Wszystko
kulinarny.
Mnie ukształtowało.
Wszystko? To prawda?
Ale to był dobry początek, bo dom miał najlepsze smaki na świecie. Nikt nie zrobił takiego makowca, takiego ciasta drożdżowego. Nikt nie miał takich dobrych perfum, jak moja babcia. Były to fiołki Guerlaine od dziadka. Wszędzie pachniało tak, jak powinno. W pokoju, gdzie spałam, pachniało śniegiem i piecem kaflowym. W pokoju, gdzie się jadło, w maju pachniało bzem. Wszystko było bardzo ważne i kształtowało moją strefę komfortu, która była doprowadzana do obłędu, mimo że to był bardzo skromny dom w Komorowie, bo tam zostali na letnisku i tam ich została wojna. Ich dom zginął i się zrujnował pierwszego dnia w Warszawie po bombardowaniu. I tam mieszkali, tam był ogród, tam były tulipany, w których się zakochałam od samego początku i była Sławojka, bo kanalizacji w domu nie było. To były pierwsze złe i dobre zapachy i pierwsze kury i pierwsze ziemniaki w piwnicy. Wszystko było ważne i te wszystkie zapachy mam do dziś w nosie, a pieczenie, które robiła babcia, dziadek, kopytka, po prostu nigdy w życiu nikt tego nie zastąpi. A ja cały czas się za nimi uganiam.
Wiesz doskonale.
A potem Bułgaria.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym początku, że wiesz doskonale, bo na tym też trochę opierasz, tak mi się wydaje, swoje rozmowy z uczestnikami programu, programów, że jest ten taki że jest to takie połączenie właśnie z młodością, że każdy szuka tego swojego smaku ze swojej młodości i jeżeli uda mu się go odnaleźć i potrafi go potem wyłożyć na talerzu i zaprezentować, to to jest ta rzecz, na której będzie znał się najlepiej, no nie? Więc zastanawiam się, jaki jest smak komorowa, czy zapach komorowa, który zapamiętałaś najbardziej.
Wydaje mi się, że to jest zapach ciasta drożdżowego, które babcia robiła w dużej misce emaliowanej. W ilości 5 kilogramów ciasta i dużego litrowego garnka klarowanego, prawdziwego masła, które dawała na końcu. Praca nad tym ciastem, cały rytuał, pamiętam do dzisiaj, bo nie mogło się poruszyć w powietrzu nic. A ona miała cudowną, różową, koronkową halkę. Nie mówię, że Diora, ale wyglądała jak Diora. Talię, ładną figurę i zasuwała to ciasto tak, że nie wiem, 2 godziny to było mało.
Jak to się stało, że od razu nie poszłaś w stronę kuchni i gotowania, ale gdzieś po drodze było malarstwo?
Bo ja cały czas malowałam jakby oczami. Te wszystkie obrazki zbierałam skrzętnie. Każdy kolor był dla mnie ważny i to, że ta halka była w okrutnym kolorze brzoskwiniowym czy morelowym.
To jest okrutne.
To jest strasznie kiczowate i to jest strasznie trudny kolor, żeby wyszedł sexy. Ale w latach 30., 40. to był kolor obowiązujący i on został na lata 50. na pewno. Bo nie było nic nowego, chodziło się w starych rzeczach. Sukienki mojej babci były typowymi sukienkami lat 40. Właśnie wszystkie z jedwabiu, bardzo kobiece. Trzeba było mieć talię, ja miałabym z tym problem.
No coś.
Ukrywam to dobrze. Mam długie bardzo nogi, ale o talię mogłabym pozazdrościć na pewno mojej babci, która w wieku, pamiętam, 60 lat. Aha. Kąpała się naga w wannie, pijąc szampana. Miała ciało 40-35-latki. Długie nogi, przepiękne czarne włosy, kręcone.
Wiem, że twój pierwszy mąż bardzo chciał, żebyś nie wracała do Polski.
Nawet nie on, tylko chyba jego ojciec.
A, jego ojciec.
Jego ojciec prosił mnie na łożu śmierci, żebym nigdy nie wracała do
Racja,
Polski.
Racja, tak. Ja się cały czas zastanawiałem, czytając te różne miejsca, tutaj mówimy i o Kubie, i o Hiszpanii,
Maroku, Meksyku, kraju Basków.
W bardzo wielu miejscach.
Portugalii,
tak. Bułgarii. Że gdzieś tam te drogi przywiodły cię do Polski i postanowiłaś tutaj robić.
Nic nie postanowiłam.
To co się stało?
Byłam jak kula śniegu. Turlałam się tak, gdzie mnie poniosło. Nie miałam określonego planu na życie i też go nie chciałam mieć po śmierci mojego męża. To było bardzo trudne i pamiętam, że zareagowałam na tą śmierć w sposób zupełnie nietypowy. Moja teściowa poprosiła mnie, żebym się nie ubierała na czarno na pogrzeb. Obie byłyśmy ubrane na biało, co wśród wszystkich wzbudziło duże poruszenie. I ona była tą moją jakby gwarancją bezpieczeństwa na ten okres czasu, bo zajęła się i Tadeuszem. Dadek zaczął wtedy płynnie mówić po niemiecku, bo rok u niej prawie że mieszkał w czasie, kiedy Folkart chorował. Wylatywał i przelatywał do Niemiec na kolejne operacje. To było strasznie śmieszne, bo Tadeusz mówił po hiszpańsku ze mną, z babcią po niemiecku. Ja nie mówiłam słowa po niemiecku. Nie mów przy dziecku po niemiecku. W związku z tym, dlatego Tadeusz nazywał się Tadeuszem, bo nazwisko jest koszmarne. Müller. To nie jest najładniejsze nazwisko. Jeszcze on miał
ale
chyba...
to Nowak jest taki niemiecki.
No. A zresztą fajne to jest. Tadeusz, Maksymilian, Müller, niech będzie. Nie, Müller zresztą to zawsze było pozytywne nazwisko w literaturze i w kinie. Natomiast rzeczywiście taki się też urodził, bardzo, bardzo ciekawy od początku. Natomiast trzeba przyznać, że po jego śmierci, która zdarzyła się w dzień moich urodzin, ja tańczyłam 2 tygodnie w najlepszej dyskotece w Madrycie, w czarnym gorsecie. I to mi pomogło. Ja bardzo lubię tańczyć. To jest jeszcze taka ukryta pasja od dziecka. W Hawanie to ćwiczyłam w balecie kubańskim, ale to jest pewne wyzwolenie ciała, duszy i trochę znarkotyzowanie złych myśli poprzez mocne dźwięki. I coś, co fizycznie też ci bardzo pomaga, jakby wspiera cię w tym ogromnym bólu. I to była moja reakcja na tą śmierć. A potem następna reakcja była taka, żeby coś robić. A jeśli chodzi o malowanie, ja malowałam od trzeciego roku życia w Sofii. Codziennie cały biuletyn papowski. Po tej stronie, gdzie było puste miejsce, był mój rysunek. Tych biuletynów było dużo, bo to był z każdego dnia raport różnych korespondentów z całego świata. I pamiętam, że to była jedyna chwila, kiedy oni mogli żyć. I ja byłam naprawdę zafascynowana. Pierwsza kanapka ta ze smalcem i morelami, która teraz mi się wydaje fantastyczna, bo to jest trochę połączenie najlepszego tłuszczu, już nie mówię o foie gras, bo przecież o tym się nie mówi, z morelami. To jest absolutnie awangardowe.
Tu masz pouczającą historię o foie gras. Jest w książce taka jedna. Jest, co ci się prawda? Przytrafiła.
Tak, to prawda. Bardzo fajne. No, ktoś bardzo chciał mnie napaść. Tak. Foie gras. Zareagowałam tak, jak powinnam. No. Także to było niesamowite, że ten rysunek bardzo mocno i też kolory Bułgarii i zapach. To wszystko się razem strasznie mieszało, było dużo czerwieni w rysunkach. Wychodziło się na ulicę i całe ulice pachniały pieczoną papryką. I te smaki tych rzeczy, które tam dostawałam, bardzo głęboko zapadły w moją pamięć, ale ten smak też był kolorem. Jak widzę czerwony, to od razu wiem, co jem.
To znaczy?
Jak widzę czerwone, to wiem, że jem głowę krewetki karabińczyka. Bo nie ma większej czerwieni w przyrodzie i bardziej intensywnej niż ugotowany karabińczyk. Rozumiem. To jest po prostu coś, co przekracza ludzkie pojęcie, jak natura może stworzyć taki kolor. No a później łeb nie jest taki fajny w kolorze, bo jest taki raczej błotnisty. Ale najsmaczniejszy na świecie. Nie ma nic. Nic nie jest w stanie przebić tego smaku. Nawet foie gras.
Nie jadłem foie gras.
Nie należy, jeżeli człowiek nie ma zapału. Ja jestem jednak z branży, więc trudno mi powiedzieć. Tak. W zasadzie powinienem potrafić i mieć apetyt na wszystko.
A jak się w takim razie dogadujesz? To taki duży przeskok z Tadeuszem.
Genialnie.
Przeszedł chyba totalnie na zieloną stronę, no nie?
Mi się wydaje, że on zna całą inną stronę, bo bardzo długo pracował w różnych kuchniach w Hiszpanii. I na Ibizie był zastępcą szefa kuchni i w takim bardzo dobrej restauracji u Abrahama, która miała dwie gwiazdki Michelina i ma dwie gwiazdki Michelina Gorica, gdzie też bardzo długo z nim pracował i naprawdę zna wszystkie smaki. To jest jego wybór etyczny czy moralny.
Ale właśnie etyczny, tak?
Bardzo etyczny.
Etyczny, okej.
On ma dwa psy, czy trzy psy i kota. Okay. Jeden pies nie ma oka, to nie są najładniejsze psy, to są psy z palucha, to są psy, które potrzebują czułości. I on ma jakąś nieprawdopodobną dyscyplinę, bo mimo, że ma małego Antosia, który teraz ma pół roku, co wieczór wychodzi z psami na godzinny spacer. Nie trzymając ich na smyczy, a mimo to chodzą mu tak, jak chcą i bawi się nimi, zajmuje. Jest to człowiek bardzo jakoś tak jak gdyby pochylony nad tymi, którzy są najsłabsi.
A ty myślisz o sobie już pod kątem kulinarnym? W taki zdefiniowany sposób, że jesteś osobą, która ma apetyt na wszystko, więc...
Ja myślę, że ku mojemu nieszczęściu mam nadprzyrodzony węch i nadprzyrodzoną zdolność wykrywania przepisów po pierwszym kęsie. W zasadzie tak było od małego. I to jest przerażające, bo nawet jak mówię, że woda jest spalona, to ludzie na mnie patrzą jak na idiotkę. A jest spalona.
Ale to spalona, czyli to dwa razy przegotowana? Czy?
Nie, po prostu czajnik jest spalony. Bo w Polsce mamy zwyczaj wychodzić z kuchni, włączać czajnik i uciekać. W związku z tym zazwyczaj nie wymieniamy czajnika natychmiast, tylko czekamy aż...
Nie wiem, mówisz o takim gazowym czajniku?
Nie, zwyczajnym czajniku elektrycznym. No tak. Właśnie ten czajnik się przepala. Bo jest czymś wyłożony,
no tak.
To się przepala. To jest spirala metalowa zazwyczaj.
Ty lubisz wyrzucać zużyte utensylia kuchenne.
Lubię. Wiesz, że lubię, nie lubię starych i które po prostu trują ludzi. A nie da się ukryć, że tak, w kuchni wiem, przekroczenie pewnej temperatury, co się zdarza w tych wszystkich smażalnicach i wszystkich tych takich ogromnych patelniach, potrafi doprowadzić do ruiny naszą wątrobę.
Tak, to wiem i też wiem, czego mnie nauczyła moja żona, że raz porycowana patelnia teflonowa już...
Dlatego kupujemy teraz ceramiczne.
Albo metalowe.
Albo kupujmy teflonowe z drewnianą łyżką, którą ubóstwiam. Tak. Ale sanepid chyba nie lubi drewnianych łyżek, więc mamy tutaj pewien punkt, że może w restauracjach nie używajmy teflonowych.
Że może nie używajmy teflonowych.
Bo w domu róbmy co chcemy, bo to jest jednak super, to jest bardzo wygodna i lekka patelnia. Ceramiczna jest już bardzo zawodowa. Jest ciężka, no tak. ale jest fajna.
Tak samo jak taka stalowa, to tak. Jest fajna.
Nie, ceramiczna. Czyli stalowa, wyłożona porcelaną.
Ale nie ma takich zupełnie stalowych? Stalowych są.
Ale one nie są wcale takie fajne. Tam się przylepia wszystko.
Naprawdę? Ja słyszałem, że trzeba je po prostu bardzo rozgrzać.
Trzeba mieć dużo tłuszczu.
To jest w kuchni podstawa. No wszyscy się chyba zgodzimy. To też żeliwne. Wszyscy się zgodzimy, że tłuszcz w kuchni
Masło w kuchni jest przekaźnikiem smaku. Dlatego masło nie wstawiamy do lodówki z innymi przedmiotami, tylko trzeba je hermetycznie zamknąć.
Absolutnie. Miałem okazję być kilka razy u Fukiera. Mhm. W ciągu kilku lat. Ale to jeszcze było w czasach, kiedy jadłem mięso, więc teraz troszkę mniej mi po drodze. Ale chciałem cię podpytać o inną restaurację, na którą totalnie się nie mogłam załapać, bo nie mieszkałem wtedy w Warszawie.
Mówisz o...
Carycy.
O Carinie.
Carinie. No, tak, bo dużo o niej poczytałem. To był jakiś w ogóle hit.
Tak.
Krótko żył.
Tak.
Ale był. Więc jestem bardzo ciekaw.
A więc to była szósta restauracja na liście Condé Nast Traveler na świecie. Mhm. To był wybryk mojej fantazji związanej z moim domem rodzinnym, bo babcia z pochodzenia była Rosjanką, z tych takich fajnych sfer. Dziadek był z Wilna, więc oni byli z kolei z tej części polskiej, wilniańskiej, tej kuchni sapieżańskiej. I to połączenie światów plus nieukrywana dusza słowiańska powodowały najpiękniejsze otwarcie restauracji, jakie w życiu widziałam. Perwersyjne, wredne i najpyszniejsze.
Który to był rok?
2001? Drugi? Nie pamiętam.
A czyli to było po Fukierze?
Tak, oczywiście. Ja stworzyłam Belwederę.
Okej.
Okay. Rok po Fukierze, czy dwa lata, stworzyłam Belwederę.
Belwederę to w Łazienkach?
Tak, dla pani Starek i pana Stareka. Nie momentujmy dalej. I naprawdę jest to jedno z fajniejszych miejsc Warszawy. Nie ma co tutaj dużo gadać. Tworzyłam z lodziarni Gesslerów, ponieważ nie mieli pieniędzy, wbrew temu, co się mówi. Nie mieli ani grosza. A Adam miał formę. I niezłe aktorstwo. Naprawdę był absolutnie porywający. I jeśli zostałam w Warszawie, to można powiedzieć, że na pewno w Warszawie zostałam przez Adama Gesslera. Przez jego wizję restauracji, świata, które można w Polsce stworzyć. Zobaczyłam, że mówiąc o polskiej kuchni w Hiszpanii, że nie miałam o czym mówić, bo był tylko świętoszek, Wiktoria, biała dalia, forum z kremówką i stroganowem i to był koniec. W świętoszku były krewetki, białej dalii nie pamiętam, co było. No, była biała dalia i był przepiękny stary Konstancin, jeszcze tak nierozbudowany. I to było wszystko. Jeszcze myśl o tym, że z lodziarni można zrobić restaurację, była dla mnie absolutnie prowokująca, a nam w ogóle jest prowokujący do dzisiejszego dnia pod każdym względem. I kiedy chodził między stolikami i pokazywał swój kunszt sprzedawania lodów i kawy i wtedy... Gdzieś w tle grał Misza, genialny żydowski artysta, który grał genialny jazz. I Adam we fraku do tych lodów. To wszystko było takie porąbane, że mi się przypomniał Almodóvar razy 10. Siedziałam ze Sławomirem Ratajskim, malarzem, byłem wiceministrem czy ministrem kultury. Takim moim wielbicielem i zostawiłam Tadeusza u rodziców na wsi w Słupsku, w ich daczy. I mojego hiszpańskiego adoratora, milionera, który dla mnie w tym momencie stał się strasznie nudny. I wybrałam wolność, wybrałam po prostu kreowanie restauracji w Polsce. No i w to włączył się Piotr i tak się panowie mną wymieniali. Jak jeden nie miał czasu, to przychodził drugi.
No, ale jeden w końcu został.
No, mam, tutaj miałam czuję.
Tutaj miałaś czuję.
Dobrą intuicję. Ja to był cudownym człowiekiem.
Ale wróćmy na sekundę do tej Cariny, bo to mnie bardzo interesuje. Dlaczego ona przestała istnieć, skoro była taka dobra?
Słuchaj,
i była
ona
tak
była,
wysoko,
ja ci powiem jedną rzecz. Super. Ja wierzę w energię i wierzę w to, że są energie, które mogą nam zabrać wszystko.
Okay.
Ja połączyłam się z moim partnerem w Carinie, w którym byłam ja, były mój mąż Piotr, świętej pamięci, i pan Stańczyk, a przede wszystkim jego żona Monika Stańczyk. Dzięki niej stworzyłam w ogóle tą spółkę. Nie widziałam tak cudownej kobiety w moim życiu. Nigdy w życiu bym nie stworzyła tej spółki z nikim innym, tylko właśnie z nią. Tylko ona w tym czasie umierała. Po urodzeniu dziecka 3 lata wcześniej zdiagnozowano jej raka piersi. I ja zostałam z jej mężem, a nie z nią w tym projekcie. Nie będę tego rozbudowywać, bo nie ma po co, ale to są po prostu inne koncepcje życia i jak gdyby celi. Ale na tyle było miło, że mogłam zrealizować mój pomysł wizerunkowy, bo całokształt Cariny, który przypominał carską Rosję, smaki, kolory, intensywność barw, kelnerzy przebrani za oficerów carskich.
No teraz by nie przeszło, ale wtedy było okej. Okay.
No, kiedyś przeszłość Rosji była kolorowa i bardzo francuska. I ta Francja też tam weszła dużymi butami. Okay. Także każdy kwiat malowany, tam biblioteka carska malowana na końcu. To wszystko było tak pięknie zrobione przez Dorotę Zemłę i jej kolegę. Ale ja nadzorowałam każdy pędzel, każdy ruch, każdą deskę, kible. Cudowny bar lakierowany na czarno z cudownym blatem mosiężnym, który się świecił. Te ogromne misy kawioru, tę ogromną ilość wódki z smorodiną, czyli z czarną porzeczką. Tą genialną życzliwość. To, że spadasz z ogromnych schodów w dół i trafiasz na ścianę, odwracasz się w prawo i trafiasz na raj, bo jest tam lustro, które odbija twoje odbicie. A ty jesteś piękny. Najpiękny.
Po tym upadku na 100%.
Ale ja spadłam. Szefem z jednej korporacji farmaceutycznej poturlałam się po tych schodach. Odtąd schody są moim wrogiem. Kocham windę.
Widzisz, tutaj było w takim razie dużo łatwiej. Bo,
tak. Trzymając
się tego, ja tak zrobię, skłonię się na sekundę naszych widzów i słuchaczy. Jak widzicie, ja celowo z Magdą rozmawiam o takich rzeczach, bo trochę po lekturze tej książki, a właściwie bardzo po lekturze tej książki i po przeczytaniu i obejrzeniu sporej ilości wywiadów z tobą, to miałem takie wrażenie, że ciągle jesteś zaklęta w kuchennych rewolucjach, w wizerunku kuchennych rewolucji. Dlatego ja chcę pogadać trochę o tych innych rzeczach.
Że ich jest masa.
Ich jest masa, ale kuchenne rewolucje są po prostu na wierzchu. Więc ja chcę porozmawiać o tych różnych rzeczach z przeszłości, żeby dojść do tego, co robisz teraz, i to tak tylko nawiasem mówię.
Wiesz, jak się czuję?
Jak? Jak się czujesz?
Czuję się jak w Hawanie. Czuję się bardzo komfortowo.
Bardzo mnie to cieszy.
Naprawdę.
To ja cię teraz nie przeniosę do Hawany, ale przeniosę cię, moja droga, do roku 2005.
Wow.
Kiedy nie było Facebooka, nie było Instagrama, ale był Maciej Nowak.
Kocham go.
Maciej Nowak, zacytuję go, Wyborcza, warszawskie wydanie, napisał taki ustęp. To jest cytat z Macieja. Pośród wielu nurtów współczesnej warszawskiej gastronomii szczególnie mocno wyróżniają się Gesslery. Nazwisko znanej familii restauratorów pisze małą literą nie z powodu braku szacunków dla ich dokonań. Jest dokładnie odwrotnie. Wpływ Fukiera i innych lokali tej rodziny na nasze gusta kulinarne na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest tak wielki, że nazwisko Gessler powoli przechodzi do kategorii rzeczowników pospolitych. Podobnie jak na przykład nazwisko Guillotin. A wkład Gesslerów w dzieje III Rzeczypospolitej jest nie mniejszy niż gilotyny w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Gesslery charakteryzują się ciepłym, dworkowym kolorytem. Na kredensach w salach jadalnych stoją zazwyczaj stoliki z przetworami, ciasta i pasztety, a goście siedzą w wygodnych, tapicerowanych XIX-wiecznych fotelikach. Kuchnia oparta jest w dużym stopniu na tradycyjnych polskich przepisach, ale interpretowanych nowocześnie z uwzględnieniem najnowszych mód. Ale najprościej rozpoznać Gesslera po jabłku. Jeśli ujrzycie schody z ułożonymi na nich rumianymi jabłuszkami, jeśli wpadnie wam w oko drewniany, toczony stożek obłożony tymi owocami, możecie być całkowicie pewni, oto znaleźliście Gesslera. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj się oczywiście pojawia i Carina, pojawia się już Magda Gessler i twoje dokonania. Generalnie jest to bardzo, bardzo długi pean, który wydaje mi się, że dość dobrze cały czas charakteryzuje Fukiera przede wszystkim.
Owszem, po 33 latach, na które cię zapraszam, właśnie. Bo 6 marca mija 33 lata od otwarcia Fukiera.
No właśnie.
Zaczęliśmy 91. Tak. To było chyba najfantastyczniejsze otwarcie w życiu, jakie pamiętam, bo nie zdążyłam upiec pasztetu. Pasztet został podany na gorąco z grzankami. I to był obłęd, bo wymazywali sobie tym pasztetem ogórki i wsadzali je prosto do buzi. Była cała Warszawka i pod Warszawka i nad Warszawka i Konstancin, pod Konstancin, Magdalenka i wszystko.
A normalni ludzie?
Też się zmieścili.
Tak?
W drobnych przesmykach.
To wtedy się wieszak urwał?
Tak, to było cudowne. To było chyba naprawdę totalny happening. Nie przypuszczałam, że norki tyle ważą. A to był rok noszenia białych norek.
Norek już nie ma, tak. To było tak dawno temu, kochani. 91 rok. Wtedy jeszcze można było robić
takie
rzeczy.
A mój wieszak był zbity z gwoździ i z desek w ostatnim momencie, bo pomyślałam jednak, że ludzie przychodzą w czymś.
Powiedz mi proszę, po tym opisie, po Fukierze, o którym pewnie każdy słyszał,
ale
część być
to
może
nie
była.
Jest turystyczna restauracja. Może zacznijmy od tego. To jest restauracja, o którą ja się biję codziennie. To znaczy...
Ale właśnie, czy ty cały czas nią dowodzisz?
W sposób naprawdę, prawie że irracjonalny, no bo czasami te plany moje są dalekie, tak? Ale czasem na plan do nas przyjeżdżają różni ludzie spoza codziennego planu, którzy przyjeżdżają z Warszawy. I wiozą ze sobą różne rzeczy, które chcę spróbować w sposób niespodziewany. I już po odgrzaniu, albo zimne, tak? Czyli jakby zdekatoryzowane. Już nie są tej pierwszej lubości, tylko są one trochę jest deterioracja tego. I muszę ci powiedzieć, że ja przeżywam strasznie, jeśli coś jest nieudane, jeśli coś jest niedosmaczone, jeśli coś jest przekombinowane, jeśli coś jest nie tak, jak powinno być. I na przykład walka o barszcz, mimo że zaczęła się 33 lata temu, to do dzisiejszego dnia trwa walka o kołduny, które mają strzelać masłem i smakiem tuku.
Kołduny są firmową rzeczą.
Ale one są jednego dnia genialne, a drugiego dnia mogą być dużo, dużo gorsze. I to jest naprawdę robione dzień w dzień, niemrożone. Jest pani, która codziennie do 4 po południu robi świeżo wszystko. Ale to jest bardzo trudne i dużo trudniejsze niż wszyscy myślą, bo ta karta jest dosyć spora. Kuchnia jest 7x3, jest bardzo mała. I obsługuje 180 osób. Jest jeszcze dolna kuchnia, ale mimo wszystko tam są przepisy. Ja uważam, że ta teren najlepszy na świecie jest w Fukierze. Uważam, że barszcz jest obłędny, bo to jest przepis opracowany jeszcze przez moją babcię i z tymi skórkami z Antonówek albo z Szarej Renety, która ma pektynę i nasącza całą noc ten barszcz. Jest więcej buraków niż wody, że woda jest wrogiem zupy. To są wszystko teorie i standardy fukierowe, które jednak nie tylko jak schabowy zanurzyły się w mleku z cebulą. Cała Polska podaje już schabowego zamarynowanego przez całą noc w mleku z cebulą. To jest obłęd, tak. To jest hit, który przeszedł do teraźniejszości. Jeszcze jest jeden problem, że ja zbijam karkówkę ze środkowym schabem, a czasami nie chce im się użyć trochę więcej siły, żywokostu, żeby to naprawdę rozbijać z pasją. Trzeba może ich trochę wkurzyć, żeby naprawdę walnęli tym, żebyś ty nie czuł drobnych żyłek. Ale Anita Włodarczyk pochłania 2,32 cm schabowe przed treningiem.
Ja jak byłem, a byłem na tym schabowym u ciebie raz, no to ja go zjadłem na spółkę.
No ja ci powiem tak. Wolę, że ludzie nie powinni może jeść dużo mięsa, ale raz na tydzień może być odpust, tak jak na słodycze w Szwecji. że można jeść mięso. No, ja lubię ortodoksję, ale nie aż tak. Uważam, że ja na przykład w ogóle...
Albo lubisz ortodoksję, albo nie, Magda.
No to lubię ortodoksję. Lubię ortodoksję, ale łamaną, bo wtedy to jest przyjemność.
Ty z łamania,
grzechy są przyjemnością.
Z grzeczności jesteś znana, to znowu odsyłam do książki.
Z grzeczności.
Ale grzeczności.
Nie, jestem grzeczna.
Proszę mówić prawdę. Powiedz mi, dlaczego fukier jest jeden w takim razie? Dlaczego tego typu restauracji?
Bo ja nie wierzę, naprawdę nie wierzę w sieć. Jeśli jest jedna firma, która genialnie to opracowała, ale...
McDonald's.
Nie mów tego, ile dostajesz kasy.
No nie, no jest jedna firma, która genialnie opracowała sieć i tak. Jest nią McDonald's. No to jakby nie żartuję tutaj.
Tak, no, to, mówię, to byłoby fine dining, jedyne no, ale... podejście do tego, żeby to powtórzyć. Ale to musiało być tanie.
Musiałoby być, tak?
No myślę, że tak. Bo ja widzę teraz na przykład Nusretę. Znasz Nusretę? Nusret jest...
Nusret, tak, oczywiście, tak. Więc, tak, to jest ten słynny pan, który tak soli z łokcia.
Więc wyobraź sobie, że ten pan w tej chwili ma największy kryzys.
No coś to.
Zamyka Nowy Jork, zamyka Boston.
Okej.
Okay. Ponieważ zachował się w sposób niecywilizowany.
No.
Tylko bardzo wschodni. Bardzo turecki. Nie było to zaakceptowane przez Amerykanów, ponieważ to było niezgodne z ich poczuciem wolności i szacunku do drugiego człowieka czy zwierzaka. No i jego rytuały nad zwierzętami i tak dalej. Po prostu
rytuały uboju?
Wiesz, on potrafi czytać Koran przed krową.
Co ty mi mówisz?
Tak. To jest na jego Instagramie. Na jego Instagramie każdy post ma milion odkryć. I wszyscy szejkowie z Dubaju i Abu Dhabi są jego największymi gośćmi. Nie mówię o wszystkich aktorach światowych.
No tak. No,
no i w Londynie idzie mu dobrze. Aha. I tam jest menadżerką, jest Polka. I idzie mu bardzo dobrze, mimo wielkich problemów.
W Dubaju chyba też. Ale w Dubaju to wiadomo.
Najlepiej mu idzie w Istambule. Który lubię, ale zmienił dekorację znowu na amerykańską, więc znowu się coś mu pomieszało. Okay. Ale jego hotelem jest hotel Hyatt, który też znakomity, otworzył tam restaurację grecką.
Ale gdzie, w Istambule?
Tak. O. Wspaniały hotel. Natomiast trzeba przyznać, że on z takimi środkami, wiadomo, że ma partnerów finansowych obłędnych w postaci szejków, naprawdę ma ogromny kryzys w tej chwili. Dlatego, że ja uważam, że restauracja na bardzo wysokim poziomie. Na Florydzie idzie to genialnie. Bo Floryda lubi show. Natomiast tam, gdzie naprawdę mam sięgnąć po prawdę, nawet w Istambule ostatnim razem, jak byłam, to muszę powiedzieć, że było nie tak wspaniale, jak w pierwszych latach, 10 lat temu.
Mówisz o obsłudze, mówisz o jakości posiłku.
O zaczarowanej magii. Całość. Dla mnie najważniejszą rzecz.
Opowiedz mi o tej magii, bo to jest klucz. No.
Zaczarowaną historią restauracji jest energia. Energia, którą tworzą kelnerzy.
Czyli goście. Zaczyna się od wejścia.
Zaczyna się od wejścia, od zapachu, od sposobu, w którym na ciebie spojrzy menadżer, kelner, od tego, co cię wciąga do tej restauracji. Pamiętaj, że fukier jest trudny, bo wchodzisz na nic. Wchodzisz na kuchnię, wchodzisz na korytarz i nie widzisz restauracji. I jaką magię trzeba stworzyć, żeby cię wciągnąć do środka i zakręcić tobą, żebyś czuł się absolutnie szczęśliwy, jedząc kolację. Że to jest to miejsce, gdzie mogę się oświadczyć. Fukierzy najczęściej są oświadczone. Młodych ludzi.
O.
I to jest jeden stolik i on jest szczęśliwy, bo przynosi dobre małżeństwo.
Ale to...
Mówię poważnie.
Kiedy ktoś robi rezerwację, to mówi obsłudze, że
chciałbym... Tak, że będą kwiaty, żeby był tort, żeby było więcej miejsca wokół, żeby można było klęknąć i się oświadczyć. I to jest przepiękne, jest bardzo dużo młodych ludzi. Bardzo dużo młodych ludzi, bardzo fajnych ludzi i ludzi z całego świata. Bo to jest miejsce w tej chwili, jedno z niewielu polskich miejsc znanych na mapie przez Nowojorczyków, przez Kalifornię, przez ludzi z Kolumbii, Meksykanów. Jest po prostu, większość świata jest u nas. Francuzi bardzo chętni. Norwegowie potrafią siedzieć do 4 rano i śpiewać. Także jest to miejsce, gdzie nie znajdziesz miejsca. Miejsce, gdzie nie znajdziesz miejsca tyle lat. Były lepsze i gorsze momenty, ale w tej chwili mamy ogromne szczęście odpukać, bo szef kuchni jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. zakochany w rodzinie, zakochany w kuchni, zakochany w całym sposobie, bo ja go zabieram ze sobą na kuchenne rewolucje. On powiedział, że dopiero wtedy uwierzył, że ja gotuję, jak zobaczył mnie na kuchennych rewolucjach, wyobrażam.
Ale dobrze, że ci to powiedział w twarz.
Ale jest cudownym człowiekiem, wiesz, pod Lublinem.
Zaraz, czyli ty chcesz mi powiedzieć, że potrafisz gotować?
Myślę, że gotuję genialnie. I myślę, że z Larą tworzymy restaurację i Tadeusz. Że to jest nasze marzenie. Bo ja chcę gotować. Ja chcę, żeby ludzie widzieli, jak ja gotuję. Bo to widzi cała ekipa Kuchennych Rewolucji. I są zafascynowani, bo jak oni nie spróbują. Spróbują,
jest okej.
Spróbują, to ja tego nie wystawiam.
Okay.
I każdy ma prawo głosu. To jest demokratyczna decyzja o końcu dania.
Jak myślisz? Widzimy się trzeci raz w życiu. Mhm. Dwa razy widzieliśmy się prywatnie, teraz się widzimy u mnie. Za każdym razem, mimo że znamy się krótko za każdym razem widzę cię jako osobę miłą, otwartą, gościnną. No mimo, że nie mamy, wiesz, relacji, która by miała to jakoś bardziej budować, tak? Jestem dla ciebie zupełnie
obcą osobą. Nie ma interesów.
Nie ma interesów. O, to już w ogóle nie ma żadnego interesu. Dlaczego część osób, twoim zdaniem, nie widzi w tobie tego, a raczej przykleja się łatka tej takiej twardej gesslerowej?
Wydaje mi się, że...
Poza tą oczywistą odpowiedzią, oczywiście, że nie, w programie jesteś... No, w programie.
Wydaje mi się, że ja nie idę na żadne kompromisy. Mhm. Wydaje mi się też, że wielkie firmy, które chciały ze mnie zrobić swoją twarz, nie dostały tego. I nie było to zrobione dyplomatycznie. Mhm. Tylko bardzo spontanicznie. Bo w pewnym momencie ja jednak jestem rakiem.
A ja wagą.
I w momencie, kiedy widzę, że mam być twarzą czegoś, co nie jest zgodne z moją etyką, i to odkryję, a mogę to odkryć w ostatnim momencie, to w ogóle nie jest profesjonalne. I to było z bardzo dużymi firmami, naprawdę za ogromne pieniądze.
Innymi słowy, chcesz powiedzieć, że zdarzało ci się tupnąć nogą w ostatnim momencie.
Tak.
Okay.
Ale w związkach też.
To wiem, przeczytałem książkę.
Po prostu nie, tak do końca nie wiadomo, co ja myślę i co ja zrobię, bo moja wrażliwość jest nadwrażliwa. Ja myślę za pięciu w pewnym momencie. Są momenty, kiedy się wkręcam i jest super, ale kiedy odkryję, że ktoś jest poza mną, a ja mam ogromne zaufanie do ludzi. Ja strasznie ludzi kocham. I w tym momencie widzę, że ktoś coś kombinuje po swojemu i ja o tym nie wiem. Wow. To jest trudne. To jest bardzo trudne i bardzo jednoznaczne. Nie ma odwrotu. I mam zwyczaj mówienia prawdy. Tak od... Ale wydaje mi się, że jeżeli jest relacja prawdziwa i ktoś jest normalny i nie ma, i wierzy, że przecież ja nie mam żadnego interesu stracić kogoś, kto wspólnie pomaga mi żyć dalej w jakimś dobrym komforcie. Ale bardzo wiele osób po prostu w Polsce rzeczy ewidentnych nie mówi, bo nie wypada, albo nie chce mieć konfliktu, wtedy się oddala. I na przykład bardzo często restauracje, które są zrewolucjonizowane, nigdy później do mnie nie dzwonią. Bo to jest ten moment, w którym się dowiadują wszystkiego o sobie, bardzo boli, oni to jakoś przekształcają na własną rzeczywistość dobrą, złą najczęściej dobrą, ale to jest ich moment narodzin i śmierci.
Ale nie dzwonią...
Że powiedzieć pani Magdo, czy jak się pani czuje, czy na nie, bardzo niewiele restauracji nawiązuje taki bliski kontakt. To też jest dla mnie komfortowe, bo to jest bardzo etyczne. Że nie ma dalszych interesów prowadzonych z tymi restauracjami.
Ale wydaje mi się, że to jest też komfortowe, patrząc na twój sposób działania, bo w programie oczywiście, bo choć patrząc na twoją historię restauracyjną, to w większości przypadków też, że ty jesteś człowiekiem, który zaczyna. Jesteś kobietą, która zaczyna, nie? Kreuje, a niekoniecznie... Fukier jest tu pewnym wyjątkiem, jak mi się wydaje, takiego podtrzymywania.
Gdybym miała narzędzie, które nie są korporacyjne. Jak stara się to zrobić większość restauracji, sieci restauracji.
No bo trzeba zarabiać, no.
No, ale to też restauracja to jest twór, który zarabia i ginie przez takie postawienie sytuacji. Ona ma ten zarobek przez 3 lata, ale potem ginie, ponieważ już traci osobowość. Wszystko, co ważne, ginie. Bo już nie patrzy się na ludzi, tylko patrzy się na cyfry. A restauracja to jest jak renesans. Wszystko musi grać. Wszystko musi być perfekcyjne. Wszystko musi być prawdziwe.
Ale chcesz mi powiedzieć, że te restauracje, które otwierałaś i one nie przetrwały, próby czasu nie przetrwały dlatego, że ty ich nie doglądałaś?
Myślę, że nie szli po mojej myśli i filozofii. Chcieli oszukać i gości, i mnie.
A u kogo poza sobą się stołujesz w Polsce?
Dobre pytanie. Naprawdę dobre pytanie.
Coś musisz jeść, jak jesteś w jakimś mieście poza kuchennymi rewolucjami, no.
Bardzo lubię Fiorentinę w Baltazarze. Wspaniała jest. Co ja jeszcze lubię? Kiełbasiarnie we Łodzi. Jest wspaniała. Imber w Łodzi, żydowska restauracja. Bardzo dobra. Genialną restauracją jest Malinówka po kuchennych rewolucjach w Wiśle. 14 lat od rewolucji. I to jest pani, która ma ze mną kontakt. No i gruzińska Gaumor Joss. Cudowna jest Złota Świnka. Jest obłędna po prostu. To jest największy sukces finansowy w mojej karierze, ponieważ po tygodniu wyjścia mojego z 300 złotych obrotu było 12 tysięcy dzień. Jeszcze bez emisji, bez niczego. Do dzisiaj zapisy do tej restauracji są na 2 tygodnie naprzód. 12 stolików.
Ale zostaw program. Gdzie ty się stołujesz? Jak jesteś w Krakowie, no. Uwaga, jesteś w Krakowie.
No i w Krakowie mam problem, powiem ci. Lubię La Bottigerie Przemka, bardzo. Bardzo lubię jego. Fajna jest ta kuchnia takim przerywnikiem wyczyszczenia twojego organizmu, nabycia lekkości bytu. Po jego kuchni możesz robić genialny seks. Jest wspaniała, bo jest lekka. Genialny sommelier, chociaż chyba bardziej zadziera nosa niż szef kuchni. To jest jakiś problem, jak bohaterem staje się kto inny. Bardzo lubię w Warszawie, czy się to ludziom podoba, czy nie, Flaminga. Dlatego, że to jest restauracja, która daje ci poczucie wolności. Jest bardzo casualowa, jest bardzo sympatyczna, jeśli chodzi o estetykę. I niektóre dania są naprawdę wspaniałe. To jest takie, chyba już nie lubię Dyspensy, bo nie ma Tomka, którą kochałam. O, już to była moja ukochana restauracja.
Nawiązując trochę do gwiazdki Michelin, o której powiedziałaś, czy tobie coś takiego się kiedykolwiek marzyło? Jak gwiazdka Michelin? Bo rekomendacja, u Fukiera tak. Na stronie są, tak, jest są cała lista rekomendacji przewodnika Michelin, tak, sprzed 12 lat chyba jest.
Nie, ostatni rok
to
nie znaczy,
ale nie, że są te lata tak. Też wstecz pokazane, no, tak?
Bo to jest restauracja, która nie może być michelinowska. Michelin ma bardzo twarde tak, zasady, że mieć tak, Michelina tak. To jest mieć duży kłopot na głowie.
Bo trzeba. No ale po coś ludzie się starają.
A to jest, znaczy dla mnie to są chore ambicje. Dlatego, że koszty bardzo wzrastają. Utwarda się bardzo załogę. Nie może być ona naturalna. Czego mi najbardziej brak.
Ja co lubię to znaczy?
Znaczy musisz mieć pewne standardy obsługi. Opowiadać o każdym daniu prawie przez 3 minuty. Ja umieram z nudów.
Okej.
Nikt tego tak naprawdę nie zapamiętuje. Czy to jest prawda, czy nieprawda, nieważne. Jest to monotonne. Są gwiazdki Michelina, które są genialne. I taką restauracją w Brukseli jest Rigoletto, która jest gwiazdką, 3 gwiazdki Michelina od 50 lat. I ma sposób podawania na przykład zająca, że podaje ci go w 3 czasach, żeby nie stykł na talerzu. I to jest bardzo starodawne, bardzo piękne. Ale te nowe gwiazdki Michelina są nie do wytrzymania. I na przykład byłam w Kraju Basków na Masterchefie, gdzie znam wszystkich od 30 lat. No i też już ciężko jest na nich chodzić. Bo naprawdę to, co wyprawiają, to są naprawdę egzorcyzmy, już nie kuchnia. A mimo to nie jest tak smaczne jak kiedyś.
Spodobało mi się, chyba gdzieś to od ciebie usłyszałem, że, ale to bardziej dotyczyło co prawda Masterchefa i tej nowej kuchni, którą prezentują uczestnicy, że próbują robić polską kuchnię molekularną, która bardziej wygląda niż smakuje.
To prawda.
I to jest też coś, co wydaje mi się, że można czasem odczuć w tych aspirujących restauracjach. Że rzeczy muszą bardziej trochę wyglądać niż...
Znaczy, wydaje mi się, że nie można podawać dań ludziom i mówić, że są idiotami. Człowiek nie jest idiotą. Człowiek ma prawo do swojego smaku i do lubienia czegoś lub nie. W tej restauracji nie możesz powiedzieć, że czegoś nie lubisz. Bo to znaczy, że jesteś niewychowanym kretynem. I niestety tak. A najczęściej przychodzą tam niewychowani kretyni.
No ja byłem parę razy.
Ale
jestem
bardzo często przychodzą nam idioci, naprawdę, którzy tylko mają pieniądze i uczą się jeść i starają się zrozumieć to, co jedzą, przełykają, a potem marzą o schabowym mamusie albo mielonym. I przychodzą do domu i jedzą chleb z kiełbasą i musztardą, tak. Więc to jest dramat. Ale w Porto...
Ale poczekaj. Ale czy te knajpy nie miały jednak nas edukować, właśnie te takie restauracje?
Edukować i to i to.
Edukować. Uważam, że są...
Nie, mi się wydaje, że miałem za zadanie zarobić pieniądze. Come on, już nie bądźmy takimi idealistami.
Ale ty o sobie lubisz myśleć, że edukujesz kulinarnie Polaków.
Ale ja nie mówię, że mam gwiazdkę Michelina, że pretenduję do niej. Wiem. Ja uważam, że ona jest wspaniała, kiedy jest dana tym ludziom, którzy są zafascynowani i ludźmi, i kuchnią.
Okay.
I taką kuchnią jest, kuchnia, którą ubóstwiam, nazywa się Zmysły w Elblągu. To nie jest ani porewolucyjna kuchnia. Okay. Fakt, że ta kucharka pracowała ze mną w Bukowinie. Okay. I naprawdę jest wspaniałą kobietą. I jeszcze bardzo lubię Pod Królikiem w Gdańsku. To jest restauracja hotelu, który w tej chwili należy do Relais Chateau. I tenże szef kuchni miał czas, kiedy jego kuchnia dla mnie była absolutnie obłędna. No ale nie pozwolili emitować naszego programu, który robiliśmy dla Kanału Plus. Bardzo dziwne sytuacje tam zdarzają się, ale sytuacja kulinarna była przepyszna. Uważam, że najważniejszy jest smak i są gwiazdki Michelina, które potrafią utrzymać ten smak, ale przeważająca większość robi to matematyką. Nie? Ja matematyki nie rozumiem, nie zrozumiem do końca życia. Tylko są ludzie, którzy tej kuchni po prostu.
Okay. Jak wracasz z programu, z tournée, kończy się sezon.
Kończy się sezon?
I następny zaczyna. W jaki sposób oddajesz z siebie emocje? W jaki sposób czyścisz się z komentarzy w internecie? W jaki sposób...
Ja je czyszczę cały czas.
W jaki sposób nie tracisz delikatności, którą masz w sobie?
Ja uważam, że tą delikatność pokazuję na planie. Tylko, że to, co jest delikatnym, może jest rzadko pokazane, może jest wycięte.
Ty dostajesz. Dlatego pytam właśnie o to, co jest wycięte.
Ja uważam, że te 4 dni są dniami pełnymi emocji, miłości, pasji, takiej szczodrości z mojej strony. Wszystkiego, co umiem, to znam, co czuję. Jest to darowane właścicielom restauracji. Bo żeby dojść do tych wszystkich wniosków, które są w programie, trzeba, jak gdyby nie umiem rozmasować ludzi, tylko zdobyć ich zaufanie. Powiedzieć, że nie chce się im zrobić krzywdy i de facto muszę ci powiedzieć, że 50% rzeczy, które się dzieje na planie, nie jest emitowane ze względu na to, że oni są w pewnej społeczności, w pewnym środowisku. My nie chcemy ich niszczyć, my chcemy ich budować.
A czy kuchenne rewolucje się zmieniły przez pandemię?
No nie, dlatego że ocaliły bardzo wiele restauracji.
Ale twoje, no właśnie... Czy nie stały się trochę bardziej takie...
Komercyjne? Delikatniejsze?
Delikatniejsze.
Stały się delikatniejsze chyba dlatego, że ja się stałam delikatniejsza. Tylko i wyłącznie dlatego. Że stwierdziłam, że więcej umiem, więcej rozumiem, bardziej, lepiej czytam ludzi i zaczynam mieć bardzo rozwinięty i rozwijający się dalej. Chyba, nie wiem, no, ktoś to nazwał zespołu mojego darem. Czyli wchodzę i wiem, i nikt mi nic nie mówi, bo wie, że jak ja podjeżdżam na Kuchenne Rewolucje, nikt nie podaje adresu, tak?
No tak, ale to też jest doświadczenie wielu sezonów.
Nie. Dlaczego? Pewnych rzeczy nie można wiedzieć. Wiedzieć po wejściu, po 5 minutach z restauracji? Ja sama nie wiem, dlaczego wiem. A wiem. Czuję.
Ale czy w takim razie uważasz, że poprzednie sezony...
Znaczy, ewidentnie ty też się kształcisz, edukujesz i ludzie cię edukują. I twoja wiedza, i twoja spostrzegawczość, i szybkość załatwiania trudnych spraw jest 10-krotnie, 100-krotnie lepsza. też moja cierpliwość i moje zrozumienie ludzi, polubienie ich i rozwiązywanie ich problemów jest bardziej celne. Mhm. Takie, które daje wspaniałe efekty finansowe, bo nie da się ukryć, że ostatnie 3 sezony są sezony, gdzie te restauracje zbijają fortuny. Czyli ja trafiłam wreszcie na ten model, który do nich trafia totalnie, być może też doświadczenia poprzednich restauracji, które mają niesamowite sukcesy finansowe. Też to, że one się między sobą kontaktują, że się przyjaźnią, że tworzą wręcz jak gdyby ogromne społeczności tych kuchennych rewolucji. Wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się dostawcami. To są najlepsi dostawcy w kraju. Ja znam każdy produkt polski, bo jeszcze jednak było to prawie 400 rewolucji razy 4 dni, razy 5 dni. Policz. Ja wiem, gdzie najlepiej się śpi. Ja wiem, gdzie najlepiej się je, gdzie się kupuje najlepsze ogórki, kapustę, karpie. I to wszystko nie zachowuje dla jednej restauracji. To może być przenoszone do restauracji o 200 km dalej i nie ma bólu. I ludzie już to zrozumieli, że pomagając sobie, stworząc taką jakby społeczność kuchennych rewolucji, wszyscy na tym korzystają.
A chce ci się to jeszcze robić?
No chyba to jest mój zakon. Ja lubię tam wstępować, lubię być z ludźmi, lubię być z ekipą. To jest wspaniały czas, kiedy jestem chroniona przed tym wszystkim, co jest na zewnątrz, co w czasie poprzednich rządów było dla mnie bardzo trudne. Bo pamiętasz, ja wjeżdżam do Hiszpanii, kiedy jeszcze żyje generał Franco. Wracam do wspaniałej Polski, gdzie się wszystko zmienia. Jest okrągły stół, jest od
91, to ja się fukier.
W ogóle jest wspaniale, zaczyna się wszystko rodzić, tak jak w Hiszpanii też się narodziła nowa kuchnia hiszpańska, kultura, kino. No tutaj z kinem trochę zawiedliśmy. Uważam, że kino w Hiszpanii po śmierci Franka było genialne. Malarstwem też nam aż tak dobrze nie idzie. Natomiast jeśli chodzi o samą kulturę, o w ogóle jakby społeczność, o zainteresowanie, o muzykę szczególnie w Polsce, to prawda, i sport. I wszystko zaczyna się wspaniale rozwijać. I raptem przez jak gdyby lekceważenie mniejszości społecznej po 50, czyli tej, która już po zmianach nie mogła się wybić w żaden sposób, tylko szła do dołu, jakbyśmy zapomnieli o tych ludziach i ci ludzie od tyłu dali nam niezły cios. I pojawi się człowiek, bardzo podobny do generała Franco, który mnie mrozi, ponieważ przypominają mi się słowa mojego teścia, żeby nigdy nie wracać do Polski. To był dla mnie bardzo trudny czas. Dla moich myśli, dla mojego sposobu pojmowania rzeczywistości. Wejście do kuchennych rewolucji było zbawienne.
Ale chyba świata i polityki najwięcej nauczył cię ojciec, nie?
Ale też dlatego patrzę tak, jak patrzę.
Czyli?
I nie jest mi to obojętne. Znaczy wiesz, to są rzeczy, które dotykają mnie bardzo blisko. To nie jest tak, że to jest obojętne. W tej chwili naprawdę moja radość nie zna granic. Co będzie, to będzie, ale się zmieniło. I cieszę się, że młodzi ludzie to zmienili. Młodzi ludzie, których kocham i którzy mnie kochają. I wierzą we mnie.
Czy jest coś takiego, co zdarza ci się zjeść, ale nie chcesz się do tego przyznać?
Tak, kiełbasa. Na gorąco. W Łęgu.
Nawet jest konkretne miejsce. W Łęgu, dobrze.
W Łęgu, w Krakowie. W czasie Masterchefa. No. Bardzo mi brakowało tego w tym roku. To jest takie odstresowanie na Nibelandię.
Opowiedz mi proszę, bo to nie są oczywiście łatwe tematy, ale one opisujesz je w książce, mianowicie śmierci w twoim życiu, które były. Czy to są rzeczy, które postanowiłaś opowiedzieć i opisać, dlatego że zaakceptowałaś je?
Nigdy tego nie zaakceptuję.
To jak to jest?
No trudno to zaakceptować. Można z tym dalej żyć. No, znaczy ja uważam, że wszystkie energie, które nas obciążają negatywnie, powinniśmy zostawiać za sobą. Żeby móc iść jakby z białą kartką do przodu. Ja przecież nie rozpamiętuję cały czas tego, ale to na pewno nauczyło mnie szacunku do ludzi, do życia. Stworzenia komfortu ludziom, życia takiego, żeby się nie bali żyć. żeby żyli pełną piersią. Że cały czas mówię o tej strefie komfortu. Wydaje mi się, że mam pomysł na to, żeby tworzyć dalszą strefę komfortu, nie tylko poprzez jedzenie, które tworzy nasze zdrowie lub je zabija. Ale jeszcze coś, co odkryłam, że właśnie w kuchennych rewolucjach można pociągnąć jako czynnik, który powoduje, że chce nam się żyć dużo bardziej niż żyjemy. Że nie będziemy się chować, a będziemy rozwijać siebie i nasze pasje i nasze marzenia w sposób autentyczny, bez strachu z tyłu głowy.
A boisz się śmierci?
Wiesz, ja zrozumiałam, że ja gdzieś zginę w biegu. Chyba o tym nie myślę i myślę, że jestem nieśmiertelna. Bo to się stanie w międzyczasie. Dlatego, że ja żyję tak intensywnie, tak mocno i też w sposób dosyć kontrolowany. To znaczy, że są medycy i są ludzie, którzy o mnie dbają bardziej niż ja sama, moi przyjaciele. Śmigielski za mną lata za moim kolanem. Ze strzykawką bez przerwy. Jest to strasznie miłe, bo jest to bardzo oddany i cudowny przyjaciel. Jest też firma, która bez przerwy stara się o to, żebym ja była w jak najlepszej kondycji. I przebadani.pl też są firmą, która jest wspaniale prowadzona przez cudownego człowieka. Bardzo taki etyczny i moralny sposób, co jest bardzo potrzebne. I wydaje mi się, że to, że ty się czujesz silna, zdrowa i do przodu, daje ci bardzo dużo sił i zmniejsza twój wiek. Odejmuje ci te 30 lat. Bo jeżeli zaczynasz się martwić wszystkim, a należy się cieszyć wszystkim, należy mieć jakąś perspektywę, prawda? Radości. Każdego dnia należy sobie postawić jakiś punkt, który ci sprawi przyjemność.
Zgadzam się absolutnie. No i oczywiście, że tak.
To dzisiaj jest obłędny punkt przyjemności.
To bardzo mi miło. To jest super, że patrzysz na to w ten sposób. Mówię o śmierci, że widzisz ją jako pewien punkt w biegu. To jest takie...
To się musi zdarzyć.
To się musi wydarzyć.
To się musi zdarzyć. Każdemu. Pamiętam, kiedy mi moja mama w Sofii powiedziała, kiedy miałam 5 lat, że ludzie... Zapytałam się, czy ludzie umierają. Mama powiedziała, że tak. To był wielki kryzys w moim życiu. Bo stwierdziłam, że jest totalnie absurdalne. Szkoła absurdu. Moja ulubiona książka Nieznośna lekkość Kundery.
No tak.
Egzystencjonalizm. A potem ja ci mówiłam, że jestem gejszą, że jestem bardzo miła.
Tak.
Jestem miła?
Jesteś miła.
A ja naprawdę taka jestem na co dzień. Rzadko krzyczę.
Tak. Jestem w stanie w to uwierzyć absolutnie.
Wydaje mi się, że ludzie, kiedy są biedni i kiedy są nieszczęśliwi, ja jestem takim centrum agresji. Takim centrum jak gdyby sprzeczności w ich złym sposobie widzenia świata. Ja nie zgadzam się z ich perspektywą, że wszystko jest złe i wszyscy są źli i wszyscy chcą dla nas źle. I trochę to jest perspektywa tego, co było, co działo się jeszcze niedawno w Polsce. Memento mori, memento mori, memento mori.
No ty nie jesteś tak.
Nie, ja jestem memento vivendi, vivendi.
Ale spotykasz, znowu nawiążę do kuchennych rewolucji, ludzi w różnych punktach Polski, którzy właśnie nie myślą tak jak ty. Nie są tak kolorowi.
A to cudowne jest. Można ich pomalować. Można.
Powinno się malować ludzi?
Powinno się malować ich duszę. Pewnie, że tak. Powiedzieć, że mogą mieć marzenia, że mogą się jeszcze zakochać, że może im się coś zdarzyć, co jest szczególne, że to wszystko, co zrobili, to nie koniec. Nie uważasz, że to jest wspaniałe? Obudzić człowieka do życia?
Ja próbuję...
Do smaku życia?
Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego programu, w którym jeżdżę od miasta do miasta i wchodzę nieznajomym ludziom do ich restauracji, knajp, jak zwał, tak zwał. I w ciągu krótkiego czasu je zmieniam. Wydaję wyrok, to już w ogóle. Nie, je zmieniam. Zmieniam, czy ingeruję.
A czy nie chciałbyś, czy bałbyś się?
Nie wiedział, nie miałbym narzędzi do tego.
Ja wiesz co, tych, mnie które... postawiono jak gdyby no. przed faktem dokonanym. Ja 7 razy odwoływałam spotkania z Fromowicem, bo w ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi, dlaczego chce się ze mną zobaczyć. Mhm. Ja w ogóle nie miałam żadnego parcia na ten program. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażałam, że ktoś chce mnie do czegoś takiego i dlaczego. Dla mnie to była największa niespodzianka w życiu. Ja nigdy w życiu nie starałam się o żaden program.
Ej, a co by było, jakbyś nie robiła kuchennych rewolucji?
Myślę, że bym była kucharką w Fukierze.
Bo one się zaczęły w 2011, nie, 10?
10.
10.
Bo myślę, że bym była kucharką.
Kurczę, czyli ty robisz tyle kuchenne rewolucje, co ja YouTube'a.
No
w 2010 zaczęłam robić.
Coś mamy wspólnego.
A
teraz tak, zapraszam cię na kuchenne rewolucje, żeby zobaczyć.
Myślisz, że byłabyś kucharką? Tak.
Myślę, że tak, że chciałabym doprowadzić to miejsce do absolutnej perfekcji. I może otworzyłabym drugie takie miejsce na Kostarice. Mhm. Albo na Fuerteventura. Bo marzę też o miejscu na plaży. Aha. Z hotelem.
Czyli nie widzisz się na emeryturze?
Nie, nie widzę się na emeryturze. Nie wiem, co to jest. Mój mąż cały czas chce, żebym przeszła na emeryturę.
A co on chciałby robić na tej emeryturze z tobą?
Nie wiem, chyba zwariował. Chciał, żebym zmywała statki i mu gotowała, więc...
A ja myślałem, że to taka emerytura w stylu podróż dookoła świata.
Nie no, chciałbym wyjechać na Florydę, która jest umieralnią.
Jest, ale dla bogatych ludzi.
Ale co za różnica? Śmierć jest śmiercią, ja tylko dotyczy wszystkich. Jest to jedyna równość jak narodzenie i śmierć, która nas dotyczy w identyczny sposób.
Absolutnie.
Także dla mnie Floryda to jest jakaś umieralnia i śmierć w ogóle jakiś obłęd. Jak można myśleć w tym wieku, tak młodym wieku, mm-hmm. o jakiejś emeryturze.
Nie, no jasne, że tak. To ja się absolutnie
zgadzam. To już człowiek się zabija od razu.
Ja się absolutnie zgadzam.
Emerytuje się z góry.
Trochę mi się przypomina z takich nieodległych osób, które niedawno zmarły, Daniel Passant. Przecież on
mój przyjaciel.
Pisał do końca, de facto.
Nie? Wspaniały człowiek. A Marian Turski?
O, właśnie. Podobnie.
Mój bardzo bliski wujek. Towarzyszył mojemu życiu przez całe moje życie. Był we wszystkich placówkach mojego ojca, gdzie był korespondentem papu. Do nas zawsze wpadał. Ale nieprawdopodobna osoba. Też ukształtowała mój punkt widzenia na świecie. Ryszard Karpuściński.
Właśnie o niego chciałem zapytać, ale
on... został mój ojciec chrzestny.
Twój ojciec chrzestny? Tak. Ale on chyba nie był tak aktywny do końca życia jednak.
Oczywiście, że był.
Był, tak?
Tylko on był rybą.
Aha, no dawaj, kim są ryby?
Ryby to taki znak, kiedy nie wiesz nigdy, co myślą. Nigdy. Nigdy ci nie powiedzą tego, co myślą.
A ryby to jest, przypomnij mi, który miesiąc?
Marzec.
A nie luty?
A luty to jest wodnik, który jest nie do złapania i nie
Moja
do...
Moja żona jest z lutego, z powodu lutego.
No to nie jesteś w stanie określić, kim jest.
No właśnie. Porozmawiamy w domu.
Ale ma nieznośną lekkość bytu. Pasujecie do siebie i po prostu jesteś nią zafascynowany, bo naprawdę cały czas chcesz odkryć, z kim jesteś.
I ciągle nie wiem.
Wiem, że nie wiesz.
Czy jestem głupi, Magda?
W każdym razie jesteś dyplomatą.
No bo jestem wagą.
Właśnie. Tu wyważyłeś sytuację.
Udało ci się. Słuchaj. Powiedz mi, czy istnieją w show biznesie przyjaźnie?
Tak.
Tak?
Ale to musi być moda z kuchnią.
A.
MMC.
To by się tak udało. Okej, no tak.
To jest cudowne.
No bo ten... Biznes jest straszny.
Znaczy w ogóle ja nie wiem, jaki jest. Dlatego,
nie, no wiesz.
Nie.
Magda.
Nie wiem.
Wiesz.
Coraz mniej chcę wiedzieć.
Coraz mniej chcę wiedzieć.
Ale ja naprawdę znalazłam
taką... Ale siedzisz w nim wystarczająco długo, żeby wiedzieć.
Tak, ale ten zakon kuchennych rewolucji bardzo mi rozwiązał różne sytuacje.
No, Masterchef.
A co to jest?
Inne rzeczy.
Masterchef to jest program.
No.
No to co?
No ale to jest showbiz, no to jest, wiesz, no to jest...
Ja jestem bardzo trudna w Masterchefie, bo jestem sobą. Ja jestem
to
orzechem
teraz widzowie się gubią. To teraz widzowie się gubią. Ty jesteś miła, trudna, przed kamerą, za kamerą. Czemu w Masterchefie jesteś trudna?
Bo mówię to, co myślę.
Że coś jest niedobre? Że ktoś się nie stara? Ale czy że ktoś nie użył dezodorantu?
Może, Może to właśnie jest ten punkt w MasterChefie, który jest interesujący, że jest ktoś, kto no, jest taką odskocznią od uśmiechu na każdy temat.
No dobrze, ale kamery się wyłączają. Jesteś w stacji od
lat. I wtedy oblewam Michela wodą.
Dobrze, że wodą.
Wodą. Nie święconą, ale wodą. A on, nie wiem, ciska we mnie pustymi butelkami plastikowymi.
Po co? Co wy, czemu?
Między, tak? Bo jest temperament, są emocje. Bardzo go lubię.
Ja pytam o ten show biznes dlatego, bo...
Ale z kim ja jestem na tym show biznes? Gdzie? Słuchaj, mnie nie ma na ściankach, mnie nie ma na bankietach.
A jak to cię nie?
Jestem? Nie. Kiedy? Macie? Gdzie?
Musisz być.
Nigdzie mnie nie ma. To? Raz do roku się pokazuje gdzieś. Dwa.
Boże.
Kuchenne rewolucje są zazdrosne.
A zarabiają najwięcej.
A, o tym nic nie wiem. Wiem, że są najlepsze i zarabiają najwięcej, że są...
Jeżeli ja wiem, że zarabiają najwięcej, to przynajmniej to musi być bliskie prawdy. Nawet jeżeli to nie jest pełna prawda.
Tak, to trzeba przyznać, że jest obłędne.
Gratulacje.
Miło mi bardzo.
Gratulacje, cholera jasna. Wiesz, jakby... Prowadzisz program, który jest koniem pociągowym stacji, no.
A ja naprawdę jestem tam sobą. Nie udaję nikogo innego. No. Dlatego zapraszam cię na kuchenne rewolucje na całe 4 dni.
Nie, ja mam ochotę jakąś knajpę założyć i się zgłosić.
To może tego nie mów tak na głos, bo to tak nie leci. To ja nie wiem, kto się zgłasza, bo to Niemcy nie, no, dostają zgłoszenie.
Żartuję.
Nie, ja tam w żartach
i tak by mnie wykluczyli, zaraz byłoby Paciorek? Żona u niego była. Nie.
Nie wykluczamy nikogo.
No ale to wiesz, tu byłby czysty konflikt interesów.
Nie ma czegoś takiego. No dlatego, że masz prawo założyć restaurację i nie wiedzieć jak.
Ja bym chciał mieć bar. Mi się
ty
bar
byś
marzy.
Chciał pogadać.
Ja bym chciał mieć bar, no.
Nad morzem.
Drewniany.
W górach?
Drewniany.
Ja też lubię drewniany. Wszystko
drewniany bar tak. Z takim, wiesz, wyprofilowanym.
A, chcę ci powiedzieć, że kopnięciem w moim życiu największym jest Lara i Tadeusz.
No.
I moje wnuki. To jest kop. Pewnie dlatego jestem milsza.
Jak obecność wnuków sprawia, że jesteś milsza?
O bo...
Co, myślisz, że zobaczą za parę lat, nie! Jak się babcia zachowała i będzie ci
to
głupio?
To poczucie ich miłości do twoich rodziców i rodziców do nich i aha. Patrzenie na to wszystko, ten ogromny obraz, film o doskonałej miłości po prostu jest rozbrajający. Ja się rozkrochmalam, płaczę, wzruszam.
Ale czym jest doskonała?
Ich miłością, miłością moich dzieci.
Wiesz, że miłość nie jest doskonała.
Właśnie tu jest doskonała.
Tak?
No. I jak patrzę na Larę, to się wzruszam. A patrzę na Tadeusza, naprawdę nie mogę uwierzyć, że ktoś może być takim cudownym tatą, a jego żona taką cudowną mamą. A Lara jest najcudowniejszą mamą, jaką w życiu widziałam. Przy tym jest jeszcze bardzo sexy kobietą. Jestem nią absolutnie zauroczona. Teraz byliśmy razem na Sylwestra i trzeba przyznać, że mieć taką córkę to jest chyba największa nagroda na świecie.
Idealizujesz rzeczywistość bardzo.
Nie, bo wszyscy ją kochają, więc nie.
Ale tylko... Nie. Rzeczywistość idealizujesz.
Nie.
Tak.
Nie, dlaczego?
Może miłość jest...
Nawet
ty opisujesz w tej książce tyle rzeczy, które się wydarzyło w twoim życiu.
Nieidealnych.
Nieidealnych.
Ale w końcu jest idealnie.
Inaczej. Czego w tej książce nie ma?
Wszystko jest. W dobrym garbu.
Nie wierzyć.
Czego nie ma?
Wierzyć. No właśnie, ja nie wiem, czego nie ma, bo to nie jest moja książka.
Moim zdaniem to jest pełne danie.
Magda Gessler to jest książka na więcej niż tyle stron. Tyle wam powiem.
Ale to jest jedna książka, teraz będzie zaraz druga.
A, to przepraszam.
Proszę pana, ja
proszę
się rozwijam.
Proszę pani. Będzie
i to bardzo ciekawy twój kolega będzie ją pisał.
To dobrze, niech mi da znać.
Nie no, a ja cię zapraszam na te kuchenne.
Nie, tak zupełnie serio, po prostu ja się zastanawiam.
Nie idealizuję Lary i Tadeusza, naprawdę.
Nie mówię teraz o Larze i Tadeuszu, bardziej się zastanawiam o tobie i o twoim życiorysie, jak opisywałaś to wszystko w taki bardzo bajkowy i twój sposób. W sensie ta książka jest napisana... Tak jakbyś ją opowiadała. To jest bez dwóch zdań.
To jest pewne i na pewno opowiadałam ją człowiekowi, aha, który we mnie wzbudził bardzo dużo emocji, urodził się tego samego dnia, co ja. Myślę, że dla niego to był bardzo ważny moment w życiu i nie wiem, dlaczego te dzieje tej książki i tego autora gdzieś zginęły. Wiesz, w sensie takim, że autor nie stał się sławnym autorem.
A z innych mediów, bo to chciałem cię jeszcze zapytać, a wiem, że takie plany są. Czy chcesz i czy już wiesz, co chcesz robić w tym internecie? Na tym YouTubie?
Chyba myślę.
Podoba mi się to, że od razu się chwyciłeś za głowę.
To wcale nie jest proste.
Bo rozmawialiśmy o tym. No tak, wiem.
Myślę, że trzeba pucać się tych ludzi, którzy o tym wiedzą najwięcej. Okay. Czyli będę się zgłaszać po pomoc do pana.
Bo jest kilka wyjątków osób, które głównie pracowały w telewizji, zaczęły coś robić na YouTubie, którym się udało. W większości się średnio udaje.
Ja nie lubię, jak jest średnio.
No, ja wiem. Ale jest kilka wyjątków, którym się udało. I zastanawiam się, jaki faktycznie sposób na siebie znajdziesz, bo absolutnie jesteś osobą, która właśnie przez to, że jesteś taka szalona, że czasem, że jakby to... Uwaga, powiem to, co wyleciało trochę. To, co czasem jest wymontowywane z kuchennych rewolucji, to jest to, co na YouTubie by szło jak szalone.
Ja o tym wiem.
No, ja wiem, że ty o tym wiesz.
Ale właśnie aftery to jest moja pasja i mam nadzieję, że nie tylko moja.
No i właśnie o to chodzi. I teraz clue, moim zdaniem, jest takie, jak zrobić, żeby to pokazać, żeby nie zrobić z ciebie żartu, ale równocześnie, żeby pokazać właśnie...
Wiedzę,
czułość.
Wrażliwość,
ale też nie tą, w całym szacunkiem, TVN-ową wrażliwość, tylko taką...
Taką, jak widzisz teraz.
Taką prawdziwszą, no. Wiesz, o co chodzi.
Ale ja chciałabym być sobą.
Ale to trzeba też pokazać. Do tego potrzebna jest kamera, mikrofon i to wszystko, żeby, wiesz, no.
Są ludzie, którzy się tym potrafią zajmować.
Ale większość nie. To tak jak z restauracjami.
Widzisz, no, można zrobić chain.
Każdy robi rosół, ale dobrych rosołów...
Ja liczę na tych, ja się uczyłam od najlepszych.
No, ale to wiesz.
Jeszcze raz, uczyłam się od najlepszych. Są jacyś najlepsi?
No gdzieś na pewno są.
To ja ich znajdę.
Dobrze.
Myślę, że jestem w dobrym domu.
Niech i tak będzie. Niech jeszcze zerknę na swoją...
Pomożesz?
Słucham?
Pomożę.
Tak, ale ja jak tylko będę mógł, absolutnie, że pomogę. Oczywiście, że tak. Jeszcze chciałem coś... A, bardzo chciałbym, to tak to trochę nawiasem i o tobie, ale tak, bardzo chciałbym porozmawiać też z twoim ojcem.
O, ja też. Będzie mówił tylko o sobie, pamiętaj o tym.
Dlatego zaproszę go solo.
Nie mam problemu, czy solo, czy nie solo. Próbowano z nim rozmawiać o mnie, dwa pierwsze zdania i dalej było.
Będę chciał z nim porozmawiać, no bo wiesz, no choćby w twojej książce no jest postacią, która w pierwszej części twojego życia odegrała ogromną rolę.
No jego zapach też był bardzo ważny. No. Jego sposób podejścia do życia, i do kobiet, i do miłości. Myślę, że nauczył mnie bardzo wielu rzeczy. Wolności.
Mhm. Więc będę chciał na pewno z nim porozmawiać. No dobrze, Magdo, życzę ci w takim razie koloru. To takie oczywiste. Ale mam wrażenie, że w przypadku ciebie nigdy za mało tego koloru. Ciekawych miejsc. Jakichś takich nowych smaków w Polsce.
Bardzo chętnie.
Bo kilka razy zdarzyło mi się słyszeć, albo wydawało mi się, że słyszę, w twoich wypowiedziach taką wibrację, że ty już w sumie to wszystko chyba posmakowałaś. Już.
Nie, tego nie jest.
No, tak mi się wydawało.
Błąd.
Tak?
Błąd. Okay. Co ty? No to po co bym chodziła do restauracji na całym świecie?
No, w kuchennych rewolucjach tylko po to, żeby się dowiedzieć, że jest niedobrze i trzeba zrobić inaczej.
Nie, wyjeżdżam z kuchennych i jadę natychmiast w świat.
Okej.
Okay. Nie zostaję w Polsce, jakby zobaczył ilość miejsc odwiedzonych i ile z tego ukradłam albo rozwinęłam w inny sposób u siebie, to by zrozumiał, dlaczego wszystko to żyje dalej. Mm. Dlatego, że moje nowe doświadczenia, na przykład teraz w Kostaryce, jedzenie korzenia palmy, znaczy środka palmy, jak szparagów, jak to obierano, jak to ja jadłam nienarodzone liście palmy, które smakowały jak szparagi. robienie z tego sebicze, obłęd. No to są doświadczenia, które wchodzą do Fukiera. Dla wegetarian na przykład. Że z bambusa zostałem można zrobić sebicze. Także to jest nieustanne poszukiwanie.
Myślisz, że będziesz zmieniać menu na bardziej wegetariańskie?
Myślę, że będzie duża część wegetariańska.
A ile
dużo
jest
większa.
Teraz pozycji?
Nie, wydaje mi się, że bardzo mało. No. Bardzo mało, bo ludzie chcą polskich smaków.
No bo
smaków.
Te klasyki też są
no, ale proszę
mięsne.
Cię, polska kuchnia, no to jest też prześna kuchnia bardzo i bardzo jest fajna.
No.
No ale jak przychodzą cudzoziemcy, no to najbardziej można ich zaskoczyć grzybami, prawda? Ten okres no tak. Prawdziwkowo-grzybowy tak, cudowny. Tak. No już z fasolową mamy kłopot.
Okej.
Okay. Ale barszcz rosyjski, czy jakiś tam... Trudne, naprawdę trudne. Buraki są trudne dla cudzoziemców.
Dobra, o to chciałem cię bardzo jeszcze zapytać w kontekście Fukiera. Która potrawa jest takim absolutnym hitem? Kaczka czy kołduny?
Wiem, że barszcz z kołdunami.
Kołduny.
I lupa nic.
O, to tego nie jadłem.
Ach, tego ja ci to wyślę. Albo cię zapraszam.
A to mięsne jest. Czy nie?
Lupa nic jest z wanilii, śmietanki.
No.
I jest pełna malin, jest beza z pistacjami w środku.
Beza w zupie?
Tak.
To nie, to ja przyjdę.
I chmurki.
Ja
i chmurki
beza,
ubitego
ja
białka
jest
na wanilii.
Jest beza, taka beza też u Fukiera? Czy nie, w słodkim jest na pewno
jest
beza,
nie? Jest beza w zupie, nic z pistacji.
A w słonym jest, słodkim słonym jest też beza, nie?
No jak po może prostu. Nie być? To no była właśnie. Pierwsza beza w Polsce.
Boże, ja jadłem u ciebie na pewno beza, ale to
i nie z mascarpone, tylko z prawdziwą bitą śmietaną, 36 Sokołowa. Mamy prawdziwą
to
śmietanę
przyjdę piechotą.
Masło robimy przy stole ze śmietaną. Ubijamy, w związku z tym później... nie będę mówiła, bo to jest bardzo sexy. Ubijanie masła przy stole. Wyobrażasz sobie, jaką wprawę musi mieć...
Ktoś, kto to robi?
Tak. Kobiety też robią masło.
No oczywiście, że no tak. Właśnie. No właśnie.
To na maśle kończymy.
No, drodzy państwo, teraz już wiecie, jak? Że ta rozmowa musiała dojść do tego punktu. Bym Madzie podziękował.
Za masło.
Za masło. Dziękuję.
Ja ci już wysłałam masło.
Bardzo dziękuję.
I chlebek przez nas upieczony.
Dobrego wieczoru, kochani. Do zobaczenia.
Smacznego chlebka. Miam. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.